Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani redaktor Ilena Lasota. Dzień dobry, dobry wieczór pani.
Dzień dobry.
Właśnie się kończy dla pani ten dzień, w którym wielkie uroczystości pogrzebowe w Waszyngtonie 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha żegnała Ameryka.
Tak, i w Waszyngtonie było to bardzo widoczne. Było widać, znaczy, ta msza uroczystości w katedrze były na bardzo wysokim poziomie, było bardzo dobrze przygotowane. To wszystko przygotowała rodzina George'a Busha młodszego, znaczy głównie tam mu przemawiał właśnie 43. prezydent, ale bardzo było też widać, że to była uroczystość no dosyć niezwykła, ponieważ było 5 żyjących prezydentów, byłych prezydentów i nie było tak dużo gości zagranicznych, a zwłaszcza, znaczy było sporo, ale nie na tak wysokim poziomie jak ta 5 czy 6, do której należał też prezydent Andrzej Duda. Więc na zdjęciach można zobaczyć, że siedzi on obok, że z tych głównych 5 osób na pewno jest pani kanclerz Angela Merkel, za panem prezydentem, za, podkreślam, siedzi książę Karol ze swoją małżonką, też bardziej po boku siedzą król Jordanii i jeszcze jakiś jeden mniej znany prezydent, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli patrzeć na to, kto gdzie, jakie ma miejsca, to można powiedzieć, że prezydent Duda miał bardzo honorowe miejsce i że zachowywał się bardzo zgodnie z tym, co powinno się robić na takich uroczystościach, to znaczy był pełen godności, jak zawsze, nie robił specjalnych komentarzy. Wiem, że w jakimś momencie parę słów powiedział dla prasy, chyba nawet przed uroczystościami. I jeżeli mogę powiedzieć, bo to już teraz jak bardziej politycznie, że było to w dużym kontraście do jego współtowarzysza podróży, którego zresztą zaprosił na pokład, czyli do byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który pewnie już cała Polska wie, był jedynym człowiekiem, który nie był ani w tych muzułmańskich szatach, ale nie miał krawatu. Miał koszulkę, znaczy miał marynarkę i koszulkę z bardzo dziwnym napisem Otua. Nie wiem, czy pan już o tym słyszał?
Nie.
A więc Otua to są litery, które pozostają ze słowa konstytucja, ponieważ prezydent były Lech Wałęsa postanowił pokazać się, zademonstrować i poszedł do katedry w tej swojej, nie wiem, golfie, koszulce, ale ponieważ musiał włożyć marynarkę, to miał pionowy napis Otua. Więc ja się zastanawiałam, co mogą amerykańscy dziennikarze, czy nawet politycy pomyśleć o tym i wygooglowałam to. Otóż Otua ma 2 znaczenie. Pierwsze to jest jakiś bardzo znany Otua Blank, dyktator belugański z wojen Star Wars. Także ktokolwiek pisze Otua, chcąc wiedzieć, co były prezydent Wałęsa miał na myśli, widzi takiego postać, takiego bardzo przerysowanego, grubego dyktatora, ale to jest bardziej kukłę niż człowiek. Ale druga jest dużo przyjemniejsza. Mianowicie okazuje się, że główną taką pieśnią, zresztą jak się okazuje religijną, z państwa Togo w Afryce jest właśnie pieśń Otua Tataki, której puszczę 20, może nawet mniej sekund, żeby państwo zobaczyli, z czym się kojarzy. No, to dosyć pewnie, więc to jest to, co wyskakuje, kiedy się googluje Otua i myślę, że to nie było zbyt przyjemne, że pan Wałęsa poszedł w takim stroju politycznym i nic z tego dobrego, znaczy nie zamanifestował żadnego poglądu politycznego, a raczej coś dosyć śmiesznego.
To był może jeden z tych elementów, który rozbawił tych, którzy uczestniczyli w pogrzebie prezydenta George'a Busha, bo tam te przemówienia wspomnieniowe, które były podczas pogrzebu, czasami kończyły się salwami śmiechu.
No więc to to jest taki zwyczaj amerykański, za którym ja nie przepadam, że na mowach pogrzebowych, na pogrzebach dobrze się zaśmiać. To jest taki specjalny styl, ale moim zdaniem ludzie raczej zapamiętają, że syn 41. prezydenta, drugi prezydent Bush, kiedy przemawiał, rozpłakał się. I właściwie w katedrze chyba wszyscy jakoś ocierali łzy. I było kilka takich momentów wzruszających. No trzeba powiedzieć, że ja nie uważam, żeby prezydent 41 był takim rzeczywiście wspaniałym prezydentem, miał dużo słabości, różne jego ruchy nie były najlepsze, ale rzeczywiście w kilka dni po śmierci nagle on wyrasta na taką postać dużo bardziej, można powiedzieć, moralną i czystą niż obecny prezydent Donald Trump, który siedział tam, miał bardzo nieswoją minę. I trzy miejsca od niego, bo po jego lewej stronie siedziała małżonka Melania, potem siedział prezydent Obama i pani Obama, a następnie już był prezydent były Clinton i pani Hillary Clinton, więc Trump, o którym wiadomo, że jest małostkowy, nie przywitał się, z Obamami, ale nie przywitał się z Clintonami i państwo Clintonowie siedzieli z dosyć takimi złymi minami, w każdym razie pani Clintonowa, a Trump cały czas miał taką minę, którą już ma od kilku dni, że mu się życie nie podoba.
Bo
zbliża się, znaczy taka kaskada jest różnych informacji dotyczących tego, że śledztwo w sprawie jego związku, czy jego współorganizowania, czy współpracowania z Rosjanami w związku z wyborami w 16 roku, zatacza bardzo szerokie kręgi. I nawet jeżeli nie będzie to dokładnie udowodnione, nie będzie tak zwanego dowodu takiego na piśmie, że on rzeczywiście sam komunikował się z Rosjanami, to wychodzi jednak tyle innych rzeczy, między innymi dotyczących właśnie kontaktów z Putinem za pośrednictwem kilku jego współpracowników. No w ogóle sytuacja w tej chwili jest taka zupełnie niebywała. To znaczy kilku jego byłych współpracowników już przyznało się do winy, kilku jest w więzieniu. Całe śledztwo zatacza bardzo szerokie kręgi i mówi się, że niewykluczone, że zatoczy kręgi, które będą sięgały już, nawet jeżeli nie do samego Trumpa, bo tu mamy różne prawne problemy, czy można oskarżyć prezydenta w czasie sprawowania urzędu, ale na pewno można oskarżyć jego syna, jego córkę, jego zięcia i jak mówię, prawie wszyscy, którzy byli z nim związani w okresie wyborczym i zaraz po wyborach, mają kłopoty ze sprawiedliwością, z urzędami sprawiedliwości. I wczoraj na przykład pojawiły się pierwsze takie informacje. No mówię, pojawiły się informacje, bo śledztwo jest prowadzone bardzo dyskretnie i wczoraj nagle okazało się, że generał Flynn, o którym było wiadomo, że miał kontakty z Rosją, bo to nie było tajne, ponieważ były jego zdjęcia z Putinem na jakiejś wieczorynce z okazji rocznicy Russia Today, więc tenże generał Flynn, który bardzo był zasłużony jako generał, ale był też szefem sztabu Trumpa, prowadził rozmowy z Rosjanami o tym, jak po cichu prowadzić z nimi rozmowy za pośrednictwem ambasady rosyjskiej. No to jest w ogóle niewiarygodne, żeby to było tak kilka tygodni, zanim Trump już został zaprzysiężony, czyli jakby ustalanie już jakichś więzów komunikacyjnych na czas, kiedy Trump będzie prezydentem, ale tak, żeby nie było o tym wiadomo i dotyczyło to spraw bardzo takich politycznych, mianowicie generał Flynn próbował przekonać Rosjan, żeby się nie przejmowali sankcjami, które prezydent Obama nałożył na Rosję, bo jak przyjdzie Trump, to on to wszystko pozmienia. No to w ogóle są jakieś okropne rzeczy, które zwykle się trafiają właśnie w jakichś nowo powstałych republikach afrykańskich czy azjatyckich, ale no w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było czegoś takiego, ale ponieważ to jest taka kawalkada tych wszystkich rzeczy, to już właściwie nie można nadążyć i te wszystkie oburzenia, które można było wyrażać w sprawie Trumpa, już tyle razy wyrażono od 16, czy nawet od końca 15 roku, czy w tej chwili właściwie wszystko, co on robi, wydaje się prawie normalne jak na niego.
O tych sprawach rozmawiamy często w czasie naszych korespondencji z Waszyngtonu, ale rzadko rozmawiamy na temat listów, które piszą polscy dziennikarze. Jarosław Kurski, wicenaczelny Gazety Wyborczej, opublikował list w języku angielskim, po polsku. Tytuł tego: nie damy się uciszyć, będziemy walczyć o wolne dziennikarstwo. Czy ten list robi jakąś karierę w Stanach Zjednoczonych?
No, na pewno jest bardzo szeroko rozsyłany, bo ja go dostałam co najmniej z 2 czy 3 źródeł od Amerykanów pytających mnie, co to takiego i o co chodzi, ponieważ rzeczywiście wygląda z tego listu, że jest to taki dramatyczny okrzyk. No muszę powiedzieć, że z takich historycznych tytułów słynął pierwszy redaktor naczelny Gazety Wyborczej, Adam Michnik, więc widocznie pan Kurski albo się od niego nauczył, albo radził się Adama Michnika. Moim zdaniem to część właśnie tego, takiej atmosfery, która teraz jest stworzona wokół Polski. Częściowo już mówiliśmy o tym, histeria wokół listu pani ambasador Mosbacher, który moim zdaniem z jednej strony opozycja bardzo tym judziła, a sfery rządowe i ludzie popierający PiS na podstawie tego zaczęli się strasznie denerwować i obrażać panią ambasador. Ja uważam, że to jest sprawa, którą należy po prostu uznać za niebyłą, bo jak mówiłam 2 dni temu właśnie na falach Radia Wnet, pani ambasador dała wywiad do Rzeczpospolitej. W międzyczasie sprawdziłam, wywiad robił z nią redaktor naczelny Bogusław Chrabota i zadał jej jedno podstawowe pytanie: czy zna pani przypadki łamania wolności prasy w Polsce? I pani ambasador odpowiada: nie, nie znam. Natomiast teraz w edytorialu, czy we wstępniaku Kurskiego, no można właściwie mieć dreszcze, że to już są te ostatnie kawałki, ostatnie momenty likwidowania wolności słowa w Polsce. Jest tam, to jest bardzo skomplikowanie napisane o tym, że Narodowy Bank Polski próbuje zastraszyć Gazetę Wyborczą. Ja bym się spodziewała, że jakieś organizacje dziennikarskie zareagują na to. Ja bardzo chętnie dostanę jakieś materiały na ten temat, żebym mogła odparować, bo na przykład pamiętam z początków po 89 roku, że przez jakieś 10 czy 15 lat głównymi ludźmi, którzy zwalczali wolność słowa, była właśnie Gazeta Wyborcza i jej redaktor naczelny, którzy podawali, kogo tylko można było, do sądu, i to były niekończące się wyroki, które często skazywały ludzi na wysokie grzywny, więc jeżeli ktoś stworzył tą atmosferę, no to na pewno nie rząd PiS-u, tylko właśnie kolejne rządy, które bardzo sprzyjały Gazecie Wyborczej. I Gazeta Wyborcza nawet, znaczy pan Kurski nie jest w stanie nawet powstrzymać się przed tym, żeby jakoś dać do zrozumienia, że oni byli faworyzowani przez poprzednie rządy, a nagle to faworyzowanie się skończyło. A faworyzowanie było, ja o tym pisałam wtedy, ale nikt na to specjalnie nie zwraca uwagi, że na przykład ilość ogłoszeń w Gazecie Wyborczej przekraczała często ilość informacji. I to były takie ogłoszenia, to było widać całkowicie, że są zmyślone tylko po to, żeby dać zarobić Gazecie Wyborczej. Pamiętam, że nawet kiedyś wycięłam ogłoszenie, że koleje państwowe w Radomiu czy pod Radomiem ogłaszają przetarg na kilkanaście metrów szyn metalowych. No i pewnie dostali za to więcej, niż te szyny mogły przynosić. Więc tam jest, być może niektóre z tych zarzutów są słuszne, ale są one podane w historycznym sosie, i to, że to wyszło po angielsku i zostało rozesłane, bardzo ciekawe, ja tego nie dostałam na swój adres e-mailowy, natomiast słuszne osoby, które nigdy nic nie dostawały, nagle dostały to. I bardzo będę, uważam, że nie należy tego lekceważyć, że należy na to odpowiedzieć porządnie, solidnie i rzeczowo. A inna rzecz, która teraz jakby też jest na razie nie po angielsku, ale o niej się mówi w różnych właśnie kręgach zbliżonych do kongresu, do Departamentu Stanu, że w Polsce jest coś w rodzaju buntu generałów. Chodzi o ten list, czy jakiś apel 100 generałów na 100 lat niepodległości. Patrzyłam to wszystko, większość z tych generałów to są, no powiedzmy sobie, tacy, którzy jeszcze zdążyli w Akademii Frunzego dostać jakieś odznaczenia.
Postawmy trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu. W Waszyngtonie jest Irena Lasota. A w studiu jest Andrzej Potocki. Krótki komentarz do tego, co powiedziała pani Irena Lasota na temat listu wiceredaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
Wypada powtórzyć za Ireną Lasotą i przypomnieć słuchaczom, że konstrukcję zastraszania sądowego, procesowego, jej autorem jest eksnaczelny wyborczej pan Adam Michnik. I to właśnie, jak podkreśliła pani Irena Lasota, był istotny punkt w atakowaniu innych mediów. Wielokrotnie wielu dziennikarzy przeżyło to na własnej skórze. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Pisałem taki artykuł jeszcze przed wyborami 2015 roku z Markiem Pyzą o finansowaniu przez państwo różnych tytułów, gazet, różnych mediów. I Gazeta Wyborcza poprzez różne formy ogłoszeń, jak na przykład Agencja Mienia Wojskowego, która zamieszczała tam ogłoszenia formatu całej gazety, sprzedam 3 mieszkania, czy coś w tym stylu, no to były milionowe sumy, które w ten sposób były przekazywane na adres redakcji, na konto redakcji i mówienie, że Gazeta Wyborcza była prywatnym koncernem i tylko z tych pieniędzy prywatnych się utrzymywała, jest po prostu nieprawdą, no a teraz przeczy sama sobie, bowiem kiedy grożą jej pozwy za nierzetelnych, za zapisanie różnych rzeczy przez dziennikarzy, no to ona teraz broniąc się wysyła listy do Stanów Zjednoczonych i robi z tego problem.
Powiedział Andrzej Potocki, na zegarze godzina 7:55.